Mariusz Bartkowicz, witam Państwa i witam naszego gościa, którym dzisiaj jest Marek Pęk, wicemarszałek Senatu z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, witam Państwa.
Panie Marszałku, za nami Marsz Papieski, który odbył się w minioną sobotę w Nowym Targu. Podobna inicjatywa, taki właśnie marsz ku czci świętego Jana Pawła II w wielu miastach w Polsce ma odbyć się 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża Polaka, między innymi w Krakowie. No a ja chciałbym zapytać o los kolejnej inicjatywy po sejmowej uchwale w sprawie obrony czci świętego Jana Pawła II. Teraz z podobną inicjatywą, o czym pan przed kilkoma dniami informował, wystąpili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego?
No tak, rzeczywiście wystąpiliśmy z taką inicjatywą. Ta uchwała w swojej treści jest dość podobna do uchwały sejmowej. Tutaj nie ma się co silić na jakąś szczególną twórczość, bo jej sens jest wiadomy. Chcemy jako Senat stanąć po stronie Jana Pawła II, stanąć w jego obronie. Widać ogromne wzburzenie co do tego, jak ohydnie został zaatakowany święty Jan Paweł II. No, największy z Polaków, nasz wielki autorytet, nasz ukochany Ojciec Święty. Więc no, jeżeli tym bardziej, jeżeli odbywają się oddolne marsze, jeżeli obywatele są wzburzeni, wychodzą na ulicę, protestują, no to tym bardziej najwyższe instytucje państwowe, takie jak chociażby Senat, muszą się też do tej sprawy odnieść. To będzie taki kolejny też sprawdzian z przyzwoitości senatorów szczególnie większości, senatorów Koalicji Obywatelskiej. Wiemy, jak oni zachowywali się w Sejmie. Pamiętamy chociażby no wręcz ohydne, bulwersujące wystąpienie posła Kowala na ten temat. No więc to trzeba pokazać, po której się stoi stronie. W Senacie są wybitne osobowości związane z Solidarnością. Trzeba też pamiętać o tym, że poza tym wszystkim, co reprezentował sobą święty Jan Paweł II jako głowa Kościoła katolickiego, jako najpierw biskup, później kardynał, później papież, no to również był to mąż stanu, był to człowiek, który rozmontował komunizm w Polsce i w Europie, dzięki któremu zawaliła się żelazna kurtyna. Więc o tym politycy również powinni pamiętać, bo jest bardzo często też tak, że wielu polityków Solidarności, szczególnie niejako na plecach Jana Pawła II, dzięki Kościołowi katolickiemu, dzięki wielkiemu wsparciu tej instytucji i takich osób jak chociażby prymas Wyszyński, oni do polityki weszli, oni zrobili kariery, oni dzisiaj zasiadają w parlamencie, a dzisiaj mówią tak obrzydliwe rzeczy, obrażają tą wielką postać.
Przypominając sobie gwałtowność tej sejmowej dyskusji w sprawie tego projektu uchwały, nie obawia się pan, że no, czeka nas powtórka z tych emocji, ale tym razem w Izbie Senackiej, w Izbie Refleksji, już chyba tylko z nazwy?
Jeżeli dalej będziemy mieć do czynienia ze strony szczególnie Platformy Obywatelskiej z tak ohydnymi wystąpieniami, jak wspomniane wystąpienie posła Kowala, no to znaczy, że ci politycy tak naprawdę nic nie rozumieją, że oni nie uczą się na błędach, że oni nie widzą, jakie to budzi wzburzenie w społeczeństwie i na tym przegrają. Każdy, kto z Janem Pawłem II w tak obrzydliwy sposób próbuje walczyć, przegra. Więc to jest też taki właśnie czas na to, ażeby zweryfikować swoje polityczne stanowiska w Senacie. Ale moją nadzieję, niezależnie od tego, co zrobi Platforma Obywatelska, no budzi stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego. PSL też w Senacie złożył swój projekt stosownej uchwały, więc jest nadzieja na wspólną, kompromisową uchwałę i zbudowanie większości również bez Platformy Obywatelskiej w Senacie.
Panie Marszałku, jak pan jako polityk, ale także jako prawnik ocenia znaczenie decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, który zdecydował się wydać nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina w związku ze zbrodniami wojennymi popełnionymi na Ukrainie? Dodajmy, że w tym akurat konkretnym przypadku chodzi o zarzuty dotyczące uprowadzenia i wywiezienia z podbitych obszarów ukraińskich dzieci w głąb Rosji, co w myśl prawa międzynarodowego jest tożsame zbrodni ludobójstwa.
No właśnie, to nie jest stanowisko tylko jakieś symboliczne, takie propagandowe czy polityczne, to jest również stanowisko o charakterze prawnym. Oczywiście dzisiaj trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś zakuwa w kajdanki Putina i wsadza go do więzienia i wytacza mu proces, ale i na to przyjdzie czas. Jestem przekonany, że Putin tą wojnę przegra i że Putin i jego otoczenie polityczne poniesie również odpowiedzialność karną. No tego po prostu wymaga elementarna sprawiedliwość. Ważne są takie głosy, ważne są takie stanowiska, bo one pokazują, że świat cywilizowany, świat zachodni, no traktuje całą tą sprawę wojny na Ukrainie bardzo poważnie. Tu już nie ma miejsca na jakieś relatywizowanie, na jakieś niuansowanie. Tu jest potrzebna taka ewangeliczna mowa tak, tak, nie, nie. I dobrze by było, żeby również właśnie w taki sformalizowany, prawny sposób pokazywać światu, że Putin to po prostu zbrodniarz, zbrodniarz, jakiego nie widziano od czasów Hitlera, od czasów Stalina. Jego zbrodnie no, mają podobny charakter. Obserwowaliśmy to, co się działo w Buczy. Widzimy obrzydliwe, straszne zbrodnie na ludności cywilnej, zbombardowane szpitale, szkoły, żłobki, bloki mieszkalne. A więc no, naprawdę tego inaczej niż zbrodnie przeciwko ludzkości potraktować nie możemy.
Przywołał pan te chwile, te momenty, kiedy wszyscy byliśmy w ubiegłym roku poruszeni tymi pierwszymi akordami rosyjskiej agresji i bestialstwa, jakiego się żołnierze rosyjscy dopuszczają na terytorium Ukrainy właśnie. No i wtedy było dla wszystkich oczywiste, że decyzja organizatorów Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie może być tylko jedna. Niedopuszczenie do startu zawodników z Rosji i Białorusi. Tymczasem wciąż Międzynarodowy Komitet Olimpijski i organizatorzy igrzysk, które mają odbyć się w przyszłym roku w Paryżu, zastanawiają się nad tym, jak i rosyjskim, i białoruskim zawodnikom ten start umożliwić. Jak powinna się Polska w tej sprawie zachować? Polscy zawodnicy, polscy politycy.
No, nasze stanowisko od samego początku jest jednoznaczne. Uważamy, że nie ma miejsca dla sportowców białoruskich i rosyjskich na Igrzyskach Olimpijskich. Igrzyska Olimpijskie to wielkie święto pokoju, przyjaźni. To trudno sobie wyobrazić, żeby w tym święcie brali udział przedstawiciele narodów, państw, które wywołały wojnę, jakiej od 1945 roku nie widział zachodni świat. Więc my robimy wszystko, ażeby do tego jednoznacznego, takiego pryncypialnego stanowiska moralnego, tej oceny moralnej tej sprawy, przekonać jak największą ilość członków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. To nie jest łatwe, bo właśnie te organizacje międzynarodowe, sportowe są przykładem takich instytucji, w których próbuje się te sprawy jakoś relatywizować. Widać wyraźnie, że ta optyka Polski, która jest no, krajem, można powiedzieć, wręcz przyfrontowym i od początku jest takim bardzo jednoznacznym ambasadorem sprawy ukraińskiej w świecie, jest nieraz inna od tych krajów, od tych przedstawicieli, którzy są może dalej od tego konfliktu. No ale my robimy swoje, tutaj na pewno będziemy chcieli do naszego stanowiska przekonać świat.
Panie marszałku, to teraz wracamy na grunt polityki krajowej, do wyborów no dobre ponad pół roku, ale kampania wydaje się toczyć już na całego, no i pojawiają się także interesujące informacje, na razie wprawdzie nieoficjalnie i zainteresowane osoby ich nie potwierdziły, mam na myśli chociażby te, która pojawiła się w weekend o tym, że być może europoseł i była premier Beata Szydło wróci do krajowej polityki, ubiegać się o mandat w Sejmie wraz z inną grupą bardzo rozpoznawalnych europosłów. Co pan o takim pomyśle sądzi, gdyby ten pomysł dzisiaj pojawił się i miał być przedmiotem decyzji gremiów zarządzających Prawem i Sprawiedliwością?
No to jest przede wszystkim suwerenna decyzja pani premier. Pani premier Beata Szydło jest politykiem no, takiego kalibru, że to ona przede wszystkim podejmuje decyzje dotyczące tego, w jakich wyborach chce startować.
I jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.
Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma na razie takich decyzji, więc tutaj mogę tylko się uśmiechać, że media komercyjne, takie jak RMF czy Onet, próbują ustawiać nam listy wyborcze, to świadczy o tym, że one też wiedzą, no, jaki jest potencjał polityczny pani Beaty Szydło, ale również innych europosłów. Nie jest przecież dla nikogo tajemnicą, że do Parlamentu Europejskiego myśmy wysłali taką naszą, w cudzysłowie mówiąc, ekstraklasę polityczną. Ale te decyzje dotyczące udziału poszczególnych europosłów są przed nami, nie ma takich decyzji. Na ten temat się muszą, tak jak mówię, wypowiedzieć przede wszystkim sami kandydaci, więc ich trzeba o to pytać, ale również stosowne ciała statutowe Prawa i Sprawiedliwości. Jest dla mnie oczywiste i ja się bardzo z tego cieszę, że właśnie ci tacy najmocniejsi politycznie, najbardziej utytułowani i doświadczeni europosłowie Prawa i Sprawiedliwości już biorą taki aktywny udział w tej kampanii, bo to jest dla mnie najważniejsze. To są politycy, którzy mogą organizować bardzo dobre spotkania z Polakami, którzy mają wiele do powiedzenia, którzy znają się nie tylko na polityce europejskiej, ale również na tej polityce krajowej. No i tutaj udział pani premier Beaty Szydło w tej kampanii no, może być bardzo pożyteczny, dla nas wszystkich bardzo korzystny.
No i panie marszałku, jeszcze kwestia bardzo lokalna, ale wybory samorządowe to dopiero perspektywa 2024 roku, choć niewykluczone, że być może w niektórych gminach zmiany na stanowisku wójtów, burmistrzów bądź prezydentów nastąpią później, a to za sprawą ustawy, która przeszła przez Sejm, inicjatywy Pawła Kukiza, by obniżyć próg wystarczający do tego, by odwołać urzędującego wójta, burmistrza i prezydenta. Teraz te przepisy wędrują do Senatu. Czy mogą liczyć na przychylność senatorów Prawa i Sprawiedliwości? I czy pan uważa, że to jest krok w dobrym kierunku, by obniżyć próg wystarczający do odwołania urzędującego włodarza gminy?
Oczywiście, że będziemy głosować za tą ustawą. No, Klub Prawa i Sprawiedliwości jest całością. Wspólnie działamy i w Sejmie, i w Senacie. Ten projekt jest dobrym projektem, dlatego że dotychczasowe doświadczenia pokazują, że te przepisy o referendum odwołującym no, włodarzy poszczególnych miast czy gmin no, do tej pory były za ostre. To znaczy tak naprawdę te referenda nigdy się nie powiodły. To była fikcja, więc dobrze, że ten próg zostanie obniżony. Dobrzy samorządowcy nie mają się czego obawiać. Natomiast ci, którzy w sposób taki konsekwentny nie realizują swojego programu, a na przykład wielokrotnie są wybierani na swoje urzędy dzięki temu, że w samorządzie stworzyli jakąś taką grupę wzajemnej adoracji i takiego poparcia. No wiemy, jak to jest w samorządach. W samorządach po prostu łatwiej jest o taką władzę, która jest nieusuwalna. Więc jeszcze raz to podkreślam. Dobry samorządowiec nie ma się czego obawiać, a zły musi liczyć z tym, że jak będzie po prostu lekceważył swoich obywateli, swoich wyborców, no to zostanie przed czasem odwołany.
Marek Pęk, wicemarszałek Senatu Sprawiedliwości, był gościem Rady Kraków. Panie marszałku, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.